Plan był taki, że zobaczymy, jak to wyjdzie, bo był dobry okres w sensie czasu w ciągu roku. Był to maj. Okazało się, że rodzina, którą Marzena opiekowała się starszym człowiekiem tam w Irlandii, który dzięki jej opiece poczuł się bardzo dobrze, był lekarzem, był również wykładowcą, więc poczuł się tak dobrze, że stan, w którym był. Już pod tlenem, że wrócił na uczelnię, zaczął wykładać. Cała rodzina była bardzo wdzięczna jej za całe serce, które włożyła, bo naprawdę jest takim serdecznym człowiekiem, więc dla niego też było to coś wspaniałego. Przedłużyła mu życie po prostu, więc była duża wdzięczność ze strony rodziny, dzieci, córki właściwie tego pana. No i dzięki ich uprzejmości właśnie mogliśmy zostać z nimi jakiś czas, żeby zacząć tą naszą przygodę tam. No i tak to się potoczyło, no.
Ten pierwszy czas w Irlandii, jak pan wspomina.
Pierwszy czas, tak. No, oczywiście, co innego mógłbym zrobić w Irlandii, jeżeli nie wsiąść znowu na rower.
A gdzie zamieszkaliście?
Zamieszkaliśmy w Dublinie. To był okres kilku tygodni pierwszych. Okres dosyć ciężki też, bo to było przestawienie się zupełnie na inną. No już nawet wtedy nie mentalność, bo nie mieliśmy jeszcze takiego kontaktu, że tak powiem, nie mieliśmy tam swoich znajomych, nie mieliśmy ze znajomych ze strony Irlandczyków, więc wszystko skupiało się wokół tych takich bardzo pragmatycznych rzeczy, tych prostych rzeczy, czyli pracy oczywiście, więc poszukiwanie pracy. Ja poszedłem do tego, że tak powiem, naukowo w cudzysłowie, bo bardzo zależało mi na znalezieniu pracy i na rozwijaniu się w zawodzie, czyli w inżynierii środowiska. Irlandia, będąc małym krajem, miała takie zapotrzebowanie, potrzebowano inżynierów, ale potrzebowano ich na zachodzie. Dla mnie był to taki dosyć duży przeskok i ja nie chciałem aż tak raptownie wszystkiego zmieniać, gdyż Marzena już zaczęła pracować, więc stwierdziłem, że raczej wolę na spokojnie i spróbować zrobić coś tutaj i zacząć po prostu wykonywać jakąkolwiek zbliżoną pracę do tego, więc pierwsze doświadczenie, pierwsza praca zawodowa to była taka bardziej manualna praca, ale praca też, że tak powiem, dokumenta, coś, co robiłem w Polsce. Praca w banku przez pierwsze półtorej roku. Te okolice przepiękne. Dublin w ogóle jest położony w zatoce nad samym morzem, nad Morzem Irlandzkim. I góry, no to jest niesamowite, bo niewiele stolic, czy niewiele miast w ogóle, to ma i jedno, i drugie. I przepiękne góry, i przepiękne morze. Ciekawą pogodę, bo wszyscy myślimy, że pogoda jest taka raczej nieprzychylna nam, że
Taka
jest ten
angielska.
deszcz, tak, brytyjska, a to nie jest tak. A Irlandia dalej jest takim dzieckiem oceanu. Irlandia jest miejscem ucywilizowanym, ale dalej takim po części dzikim. I Irlandczycy bardzo sobie to cenią, właśnie tą taką ich niezależność, suwerenność, takie życie troszeczkę na boku.
A panu się to spodobało?
Bardzo,
Ta dzikość?
bardzo. Wie pani, co to jest? Dla mnie Irlandia jest taką dużą wsią. Ale z tego względu, że jest bardzo duży, bardzo mocne i silne powiązania między ludźmi, socjalne, społeczne. No wiadomo, jest to niewielki kraj, więc ktoś, Irlandczyk mówiąc jeden o drugim, który mieszka na jednym końcu kraju, do drugiego, który mieszka w innym zakątku, mówi o tym McKenna, czy o tym panu Dermocie, czy o innej osobie i każdy, o tak, to jest mój kuzyn. No i wiadomo, no, każdy jest kuzynem każdego, więc to jest bardzo sympatyczne i miłe, ale z drugiej strony jest to połączenie. To jest właśnie ciekawe, bo sam Dublin jest bardzo takim międzynarodowym miastem. Jest tam bardzo dużo narodowości i wiadomo, bardzo dużo firm znajduje swoją siedzibę tam. A z drugiej strony ludzi bardzo ciągnie do takiego, jak to nazwać, spokoju. Oni cenią właśnie sobie to, że mogą odpocząć, że mogą się odłączyć od tego zgiełku, od tego pędu. Bardzo cenią swoje skarby przyrody, które mają, chociażby same góry Wicklow, które ciągną się przez ponad 100 kilometrów od Dublina na południe i bardzo często spędzają czas na łonie tej natury. Cały kraj jest okalany wodą, z jednej strony morzem, z drugiej strony i z północy, i z zachodu, i troszeczkę z południa oceanem, więc też bardzo lubią żeglować i podziwiać życie, które nie odbywa się tylko na samej wyspie, ale na wyspach położonych w pobliżu głównej wyspy Irlandii, bo i wyspy Aran, i wiele wysp, które znajdują się w różnych zakątkach, chociażby koło samego Dublina, mamy Półwysep Howth, mamy wyspę Ireland's Eye, jest kolejna wyspa i kolejna, są miejsca, gdzie mają spotkania ornitolodzy, chociażby jest jedna wyspa, która jest zupełnie zamknięta dla dostępu ludzi, nas ludzi, żyją na niej tylko ptaki, więc są bardzo wrażliwymi ludźmi, a cały kraj jest wspaniały.
Ile kilometrów pan zrobił na rowerze?
Rower tego pierwszego dnia?
Rower był z Polski.
I tak, rower przyleciał ze mną. To jest coś, co zawsze mi towarzyszyło tutaj. Bo i przejeżdżane wszystkie lasy i pozdrawiam tutaj właśnie serdecznie moich kolegów, którzy należą do naszego towarzystwa kolarskiego w Opolu, którzy bardzo często właśnie spotykają się, czy to w Turawie, czy wyjeżdżają na Górę Świętej Anny czasami, czy koledzy tutaj z Cyklofana na Placu Sebastiana. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana Antka, właśnie ich wszystkich, którzy bardzo często i trenują, bo jest to dla nich pasja jako sport, ale także traktują to jako troszeczkę przygoda i takie spotykanie się razem. Fajnie, że właśnie, że są takie inicjatywy, że ludzie dalej lgną do siebie i chcą osiągać coś więcej razem. To jest wspaniałe.
Ale tam
w tym.
Pan jeździł sam.
Tam jeździłem sam, tak. Przepraszam, że troszeczkę tak odsunąłem się tutaj, wracając wspomnieniami, ale tak, ten pierwszy wyjazd, oj, nie pamiętam już ile, to mogło być około 20, 30, może 40 kilometrów. Wyjechałem w takie miejsce, które wielu Dublińczyków, czy ludzi mieszkających tutaj blisko gór Wicklow zna, bo jest łatwo dostępne z drogą samochodową, po prostu można spokojnie dojechać. Jest to tak zwana Sally Gap, przełęcz Sally, która jest jak gdyby skrzyżowaniem, wszyscy się śmieją, że to skrzyżowanie, w którym jest najwięcej znaków drogowych w ogóle, chyba to w okolicy Dublina, a znajduje się zupełnie na pustkowiu w górach, gdzie zbiegają się dwie drogi biegnące z północy na południe i z zachodu na wschód, w stronę morza. Droga, która w ogóle była zbudowana przez armię brytyjską, nazywa się Military Road. Droga prowadząca do przepięknej osady położonej w centrum samych gór, Doliny Glendalo. Ja wtedy tak daleko nie dojechałem, więc dojechałem na szczyt. Właściwie najwyżej położone miejsce przy samej drodze, ale stamtąd rozprzestrzenia się przepiękny widok na całe góry Wicklow. I tam sobie siadłem właśnie na zboczu, na krawędzi tej drogi i zacząłem tak kontemplować ten krajobraz. I ten krajobraz jest bardzo specyficzny, ze względu na to, że w Irlandii jest już bardzo mało drzew naturalnych. I to jest właśnie ta taka symbioza nasza, czy może to właśnie zachwianie tej symbiozy z przyrodą, że bardzo mało występuje tych lasów naturalnych ze względu na to, że wszystko zostało zużyte tam w Irlandii na potrzeby ludzkie. Dlatego do mnie to tak mocno przemówiło, że wszędzie wkoło były tylko wrzosowiska i te góry. Dla mnie to był taki zupełnie niespotykany widok. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem w Polsce. Szczególnie wrzosowiska, bo wydaje nam się, że są piękne tereny, możemy sobie wejść, przejść całe góry wzdłuż i wszerz, a niestety wrzosowiska są takimi płucami, ale zarazem zbiornikiem życiodajności tam, bo trzymają całe zasoby wody. Na przykład góry Wicklow są głównym źródłem wody pitnej dla Dublina i całych okolic. Ten krajobraz przemówił do mnie tak, że ja stwierdziłem wtedy, że nie mogę po prostu sobie tak pojechać i zrobić zdjęcia i pokazać innym, że to jest zdjęcie, które zrobiłem tutaj i ten odbiorca, czy ta osoba, której pokażę, to będzie mogła odczuć. Nie będzie. Ja już wiedziałem wtedy, że to jest niemożliwe. Nie mogę po prostu wykonać tego w taki sposób. I wtedy zacząłem bardziej, że tak powiem, łączyć to swoje doświadczenie, czy swoje wykształcenie technologiczne z tym, co czuję. Tutaj zaczęło się to tak zazębiać wszystko i wtedy właśnie u mnie pojawiła się wizja tworzenia czegoś szerszego, w szerszej perspektywie pokazania technicznie tego, co widzę, więc pojawił się tak zwany format panoramiczny. Dużo czasu mi zajęło się uczenie i tak dalej, tego wszystkiego, ale wydawało mi się wtedy już w tym czasie, że to jest jedyny sposób, w jaki ja mogę, obcując z tą przyrodą i jak gdyby będąc intruzem, bo ja jako człowiek nie jestem częścią tego naturalnego środowiska tam na górze, więc chcę uszanować to, co ja dostaję z powrotem od tej przyrody i po prostu pokazać to w taki sposób, zaprezentować.
No, efekt jest niesamowity w tej panoramie.
Dziękuję.
I wtedy pan pomyślał, żeby iść w stronę fotografii? Czy jeszcze nadal pan szukał miejsca, żeby być inżynierem środowiska?
Wtedy nie. Wtedy nie miałem jeszcze te plany moje, że tak powiem, zawodowe i połączenie planów zawodowych i tego, co czuję wewnątrz siebie, nie zazębiało się. Było zupełnie rozdwojone. To jest bardzo ciekawe, bo często dywagowałem na ten temat i często się zastanawiałem, dlaczego tak, czy rzeczywiście moja mama ma rację, czy to jest rzeczywiście mój znak zodiaku, czy to jest pragmatyczność mojego taty, czy to jest rzeczywiście taka w sobie chęć ułożenia tych spraw pierwszych i ważnych i najważniejszych. Wiadomo, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. I tamka maksyma chyba tego, że są rzeczy, którymi powinniśmy się zająć najpierw i wtedy możemy skierować w stronę naszych pasji i je rozwijać. A fotografia jest taką specyficzną, że tak powiem, dyscypliną, no nie wiem, może i postacią sztuki, ale dla mnie była i zawsze była i jest formą sztuki, ze względu na to, że nigdy nie była oczywista, mimo że jest taka faktualna bardzo i pokazuje rzeczy takimi, jakie są, to tak jak mówię, i zaczynając od panoramy, i zaczynając od tych takich szerszych spojrzeń w głąb tej przyrody, nigdy nie była dla mnie banalna. I dlatego ta fotografia chyba zaczęła być taką kontemplacją troszeczkę siebie i wyrażania się na zewnątrz.
Ale chleba z tego tak, na początku być nie mogło.
Szczególnie z czegoś, co nie było jeszcze, że tak powiem, w mojej głowie
sprecyzowane.
Dziękuję, tak, bo to przychodziło i to dalej do mnie przychodzi. Ja cały czas się uczę. Przyroda jest, nie ma granic dla mnie. To jest takie prozaiczne może porównanie i tak dalej, ale to jest niekończące się toczące koło. I to jest bardzo ciekawe, że to, co jest koło nas i chociażby same instrumenty, które służą mi do wykonywania fotografii, chociażby obiektyw. Obiektyw jest okrągły, koła w samochodzie naszym są okrągłe. My przemieszczamy cały czas się do przodu. Przyroda też nie czeka, idzie do przodu. Nasze planety są okrągłe, nasze oczy są okrągłe. To jest niesamowite, że wszystko sprowadza się do prostych rzeczy, ale tak jak mój tato kiedyś to powiedział, że wiesz, najważniejsze to jest to w biznesie, żeby z tych bardzo skomplikowanych i zagmatwanych rzeczy zrobić rzecz prostą. I tak to bardzo mi dało do myślenia i zawsze się nad tym zastanawiałem. I z drugiej strony teraz z tych wszystkich zagmatwanych rzeczy, które są we mnie i ta pasja i praca zawodowa i miejsce, w którym się odnalazłem i te różnice kulturowe i to wszystko nagle, ten tygiel wszystkich emocji, zachowań, rozterek życiowych, w momencie, kiedy spotykałem się z naturą, zaczął się upraszczać i zamieniał się właśnie w to koło, w ten okrąg, w to coś, co jest bardzo proste, ale nadal pozwala nam poruszać się do przodu.